W nabożeństwie gorzkich żali pragniemy być bardzo blisko z Jezusem w doświadczeniu Jego męki. W tym roku chcemy te nasze cotygodniowe medytacje rozpoczynać z wysokości Golgoty, a mówiąc jeszcze precyzyjniej, z wysokości krzyża, który się na Golgocie znajdował. Pragniemy być tak blisko z Jezusem ukrzyżowanym, by swoim spojrzeniem objąć cały horyzont, który rozpostarł się przed tym, który na krzyżu został wywyższony. Innymi słowy, spróbujemy wraz z księdzem Krzysztofem zapytać, co Pan Jezus widział z wysokości krzyża. Jeśli mieliśmy możliwość być w Ziemi Świętej, to wiemy, że Golgota, która bardzo często w naszych wyobrażeniach nabiera rozmiarów ogromnej góry, tak naprawdę w rzeczywistości jest wybrzuszeniem niewielkiego wzniesienia. Nie zmienia to jednak faktu, że z tego swojego miejsca kaźni Pan miał horyzont, który się przed Nim rozpościerał. I na tym horyzoncie widział bardzo konkretne miejsca, które właśnie w godzinę męki ukazały się Jego oczom. Zanim, jak pisze ewangelista Mateusz, mrok ogarnął całą ziemię, Jezus z wysokości krzyża mógł zatrzymać swój wzrok na Syjonie. Na Syjonie, czyli na wzgórzu, gdzie według tradycji znajdowała się sala na górze, którą inaczej nazywamy wieczernikiem. Może utkwił wzrok w wieczerniku, bo chwilę wcześniej, zwiesiwszy głowę, zobaczył blisko siebie, zobaczył pod krzyż, a tam stał tylko jeden apostoł, Jan. Pozostałych nie było. I może pomyślał o tych pozostałych, o tych, których jeszcze wczoraj wieczór widział wszystkich razem, właśnie w wieczerniku, na paschalnej kolacji. I może podniósł oczy, żeby jeszcze raz spojrzeć na Syjon i na wieczernik, gdzie oni byli. Może Jezus w tej chwili pomyślał o pogubionych apostołach. Popatrzmy wraz z Jezusem opuszczonym przez apostołów na wieczernik i zapytajmy się, co wydarzyło się tam dzień wcześniej. Pomyślmy w tej medytacji o tajemnicy pogubienia człowieka. Co więc wydarzyło się w Wielki Czwartek w jerozolimskim wieczerniku? Wtedy w Wielki Czwartek Pan powiedział uczniom, że jeden z nich go zdradzi. Jak mówi ewangelista, uczniowie wpadli w popłoch, zaczęli się pytać jeden przez drugiego, o kim mowa. W końcu Piotr zdobywa się na odwagę, ale to taka odwaga częściowa, bo pyta Jana. Mówi do Jana, ty zapytaj mistrza. Jan rzeczywiście kładzie głowę na sercu Jezusa i pyta, o kim mowa. Jezus odpowiada, to ten, któremu podam kawałek chleba. Jezus podaje ten kawałek chleba Judaszowi, więc Jan się dowiedział. Pewnie też zaraz powiedział Piotrowi, co wiedział. I co? I co zrobili z tą wiedzą? Co zrobił Jan? Co zrobił Piotr? Już wiedzieli. Wiedzieli, kto wyda Jezusa. Wiedzieli, że Judasz. No i nic. Nic nie zrobili. Może powinni pójść za Judaszem, który wyszedł. Jak mówi ewangelista, była noc, gdy wyszedł. Może powinni pójść za nim i próbować go zatrzymać. Próbować go ratować. A może powinni tamtej nocy ratować Jezusa. Może cokolwiek powinni zrobić. Po co się oni Pana Jezusa pytali? Kto go zdradzi, skoro nic z tą wiedzą nie zrobili? Po co im to było? Po co ta wiedza? Czy tylko po to, by mieć takie poczucie ulgi? Uf, dobrze, że nie ja. Że jak ja nie zdradzę, to już w porządku. Nie wiemy tego. Nie wiemy też tego, ale może było tak, że Jan, który miał potem jeszcze bardzo długie życie, czasem chodził z taką myślą, że on tamtej nocy wiedział. Wiedział, kto zdradzi, ale nic nie zrobił. Mówię o tym, bo my też wiemy, My też wiemy, kto jest pogubiony jak Judasz. Wiemy, kto jest pogubiony w jakimś konkretnym grzechu, którego on sam czasem nie potrafi nazwać. Wiemy, kto jest pogubiony w relacjach, które są bardzo zagmatwane, również w tych relacjach względem nas, co nas często boli. Wiemy, kto jest pogubiony w emocjach i teraz w marcu jest bardzo pogubiony. Wiemy, kto jest pogubiony, no są dziesiątki obszarów, gdzie są ludzie pogubieni, nie radzą sobie, są biedni. No i co z tego, że wiemy? Czy to jest, mi się wydaje, ważne pytanie. Czy taka wiedza o pogubieniu człowieka nam coś daje? Bo może być taka pokusa, że daje nam takie poczucie ulgi, że mnie te problemy ominęły. Co zrobić z taką wiedzą o pogubieniu brata i siostry? O pogubieniu osoby, która może co niedzielę gromadzi się w tym samym wieczerniku, co ja. Co robi Jezus w ten Wielki Czwartek w wieczerniku? Ewangelia pokazuje, że Jezus ma tylko jeden cel. Okazać miłość pogubionemu. Czyni to po pierwsze przez gest obmycia nóg. Wiemy doskonale, że ten gest wykonywali niewolnicy względem ludzi wolnych. Nigdy gestu tego nie wykonywali względem siebie ludzie o równym statusie społecznym, a już na pewno tego gestu nie wykonywał nauczyciel względem ucznia. A wtedy ten gest wykonał Bóg względem człowieka. Stwórca względem stworzenia. Wykonał go Jezus względem również Judasza, pogubionego, jakby chcąc mu do końca pokazać: Judasz, ja cię kocham do końca, kocham nawet za cenę własnego upokorzenia czy uniżenia. Czytamy w Ewangelii, że ten cały gest obmycia nóg ewangelista interpretuje na zasadzie skutek, przyczyna. Słuchamy, czytamy. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby go wydał, Jezus wstał od wieczerzy i złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Gdy diabeł zwiódł Judasza, gdy Judasz się pogubił, to Jezus natychmiast zdejmuje szaty, bierze prześcieradło i idzie obmyć nogi Judaszowi. Na jego pogubienie reaguje miłością, służbą do końca radykalną. Ten stosunek Jezusa do pogubionego Judasza też bardzo pięknie widać w układzie miejsc na ostatniej wieczerzy. Wiemy, że w czasach Jezusa ucztowano w takiej postawie leżącej, gdzie opierano się na lewym ramieniu, tak żeby prawą rękę mieć wolną do sięgania po potrawy. Wiemy z Ewangelii, że Jan leży na sercu Jezusa, na jego piersi, czyli musiał się znajdować po jego prawej stronie. Obok Jana wydaje się, że musi siedzieć Piotr, skoro Piotr pyta Jana, żeby Jan zapytał Jezusa, kto wyda. Mamy więc prawą stronę Jana, Piotra, a kto siedział po lewej stronie Jezusa? Judasz. Bo Jezus swobodnie może wziąć kawałek chleba i mu podać. Jeśli Jan w czasie wieczerzy mógł odpocząć i położyć swoją głowę na sercu Jezusa, to Jezus w czasie ostatniej wieczerzy mógł odpocząć i położyć swoją głowę na sercu Judasza. To było bardzo wyjątkowe, szczególne miejsce obok, po prawej i po lewej stronie. Jezus dedykuje go Judaszowi, chcąc mu pokazać: przyjacielu, ja do samego końca o ciebie walczę. Ja do samego końca słucham twojego serca, kładąc głowę na twoim sercu. Oczywiście Jezus daje Judaszowi pełną wolność i gdy Judasz postanawia wybrać zło, to Jezus mu tej wolnej woli nie odebrał. Ale myślę, że niezwykle warto zobaczyć, że w tej wolności Jezus cały czas mu służy, obmywając nogi i cały czas słucha jego serca. Może to jest jakieś takie światło dla każdego z nas, by widząc pogubienie brata, siostry, by widząc kogoś, kto jakby krok po kroku coraz bardziej wchodzi w ciemną noc, nie zostać tak bezczynnie z tą wiedzą, z tą obserwacją, ale spróbować jeszcze raz usłużyć, spróbować posłuchać Jego serca, zrozumieć to serce. Pozwólcie, że przeczytam fragment modlitwy, która ułożyła kiedyś Matka Teresa z Kalkuty. Ja myślę, że to jest taka modlitwa, która bardzo pięknie pokazuje, o co idzie w geście obmywania nóg przez Jezusa, czy w geście słuchania czyjegoś serca. Gdy będę czytał tę modlitwę, spróbuj usłyszeć w swojej głowie, zobaczyć w wyobraźni może jakieś bardzo konkretne twarze, osoby, które się właśnie pogubiły, którym można by było umyć nogi albo posłuchać ich serca. Modlitwa brzmi tak. Panie, gdy jestem głodna, przyślij mi kogoś, kto potrzebuje pożywienia. Gdy chce mi się pić, przyślij mi kogoś spragnionego. Gdy jest mi zimno, przyślij mi kogoś do ogrzania. Gdy odczuwam przykrość, ofiaruj mi kogoś do pocieszania. Gdy mój krzyż staje się ciężki, pozwól mi dzielić krzyż innej osoby. Gdy jestem biedna, skieruj mnie do kogoś, kto jest w potrzebie. Gdy nie mam czasu, daj mi kogoś, kogo mogłabym wesprzeć przez chwilę. Gdy jestem upokorzona, spraw, bym miała kogoś, kogo mogłabym pochwalić. Gdy jestem zniechęcona, przyślij mi kogoś, komu mogłabym dodać otuchy. Gdy potrzebuję zrozumienia u innych, daj mi kogoś, kto czeka na moją wyrozumiałość. Gdy potrzebuję, by ktoś zajął się mną, przyślij mi kogoś, kim ja mogłabym się zająć. Gdy myślę tylko o sobie samej, zwróć moją uwagę na kogoś innego. Bardzo często spotykamy ludzi, którzy przychodzą do nas, gdy jesteśmy zmęczeni, gdy nie mamy czasu, gdy jesteśmy zniechęceni. I zajęcie się nimi jest naprawdę obmywaniem im nóg, jest słuchaniem ich serca. Ale oczywiście, żeby mieć do tego siłę, do takiej miłości trudnej i wymagającej, trzeba po pierwsze w tym wieczerniku, jakim jest teraz nasza kolegiata, dać się samemu pokochać Panu Jezusowi. Bo przecież pierwszym pogubionym w mojej rodzinie, wspólnocie, środowisku, tak naprawdę to jestem ja sama. Jezus w Ewangelii mówi takie słowa: jeden z was mnie zdradzi. Z was. I jest czasem taka pokusa, by myśleć, że Judasz jest spoza nas. Nie nasza wspólnota, nie nasze środowisko, nie moja rodzina. Z was. Z nas. A tak naprawdę w nas. W każdym z nas, w jakimś mierze, w większym lub mniejszym stopniu, jest gdzieś Judasz. Ktoś, kto zdradza, ktoś, kto nie dorasta do miłości Pana Boga. I do takiego Judasza w nas przychodzi dzisiaj Pan Jezus i mówi: pozwól mi Ci usłużyć, obmyć nogi. I może być w nas taka reakcja, jak była u Piotra, że Panie, nie jestem godzien. Ale trzeba spróbować się przełamać i powiedzieć: dobrze Panie, usłuż mi. To bardzo często jest trudne, niełatwe. W jednej z francuskich katedr jest taka płaskorzeźba, na której właśnie Jezus umywa nogi apostołom, dokładnie właśnie Judaszowi, a pozostałych tam 11 zagląda przez ramię, patrząc na tą dwójkę, i wszyscy mają zatkane nosy, pokazując, że raczej od tych nóg nie pachniało. No i to tak jest, że bardzo często, jak człowiek odkrywa swoją słabość, biedę, grzech, no to ma poczucie, że nie pachnie, śmierdzi. Ale Jezus się nie gorszy. Jezus nie zatyka nosa. Jezus przychodzi do takiego mnie, jakim jestem dzisiaj, u progu tego Wielkiego Postu, w całym tym moim brudzie, aby powiedzieć: kocham, pozwól mi przyjść do Ciebie. Nie, zajmę się Tobą. A jak ja zajmę się Tobą, to będziesz miał więcej siły, by zajmować się tymi, co też się pogubili. Tak sobie myślę, że gdy Jezus przestał patrzeć w stronę wieczernika, to z powrotem spojrzał w dół z wysokości krzyża i zobaczył blisko, obok tego krzyża, no Jana. Jana, który się tamtego dnia nie pogubił. Stał wiernie pod krzyżem. I na pewno Janowi chciał pokazać i przekazać, żeby teraz spod tego krzyża szedł i szukał tych, co się zgubili. Bo to jest kwintesencja misji Jezusa. Szukać braci i sióstr. A potem może Jezus z tego krzyża spojrzał na te miejsca, gdzie powinni stać apostołowie, no a nie stali. I na pewno powiedział: kocham was. I potwierdził tą miłość tym, że oddał ducha. Umarł za nich. Nie zrażając się, chcąc właśnie największym aktem miłości jeszcze raz o nich powalczyć. Spróbujmy się dzisiaj, w tym tygodniu, odnaleźć w Janie, czyli zatroszczyć się o tych, którzy są dzisiaj dalej niż ja. I spróbujmy odnaleźć się w tych pogubionych i zbliżyć się chociaż o krok do miłości, która nas szuka, która nie gorszy się naszym pogubieniem, ale wychodzi naprzeciw. Amen.